Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dawno nie miałyśmy chyba serialu o miłości.
Dawno i to jest serial, którego omówienie ty postulowałaś. A nasi stali słuchacze i słuchaczki wiedzą, że jeżeli chodzi o serial o miłości, to raczej ja jestem tutaj motywatorem, a nawet motywatorką.
No to zobaczymy, czy dojdziemy do różnych jakichś bardzo rewolucyjnych wniosków na temat tego rodzaju seriali. Zapraszamy na odcinek o serialu pod tytułem Kiedy ślub.
Szkoda czasu na złe seriale.
Kiedy ślub to jest serial, który został określony przez Canal Plus jako komedia romantyczna, zakwalifikowany jako komedia romantyczna, ale zaczyna się raczej jak jakiś dramat, bo zaczyna się od rozstania.
Ja myślę, że w ogóle sformułowanie komedia romantyczna i to, co podpinamy pod to sformułowanie, jest dość niefortunne. Bo jak słyszymy, że coś jest komedią, to liczymy na to, że jest tam dużo śmiechu, gagów i różnych zabawnych historii, ale komedia romantyczna urosła nam do takiego gatunku, który jest historią o miłości, która nie jest melodramatem, ale opowiada w jakiś sposób o miłości. I nie wszystkie komedie romantyczne są filmami czy serialami, które sprawiają, że brzuch nas boli ze śmiechu albo na który się ciągle śmiejemy. No, taką klasyczną komedią romantyczną jest Notting Hill i oczywiście ma ten aspekt taki komediowy, ale wiesz, myślę sobie, że na przykład saga Thor też ma aspekt komediowy, a komedią tego nikt nie nazywa.
Zgadza się. Jak zobaczyłam, że Canal Plus wypuszcza serial pod tytułem Kiedy ślub i też go reklamuje jako taką opowieść o współczesnych milenialsach, współczesnych 30-latkach, to myślałam sobie, że to będzie absolutna katastrofa. Jeszcze ten tytuł, Kiedy ślub, wyobrażałam sobie serial, w którym, nie wiem, jakaś para ciągle na siebie krzyczy, ciągle wrzeszczy, jedno z nich naciska na ślub, drugiego nie chce, a do tego jeszcze w koło biegają dziadkowie i rodzice i krzyczą Kiedy ślub. Coś takiego jak Teściowie, taka komedia, która bije rekordy popularności i chyba już ma kolejną swoją odsłonę, pełna takich różnych gagów polegających na rodzinnych perypetiach z tymi właśnie nowymi członkami rodziny, którzy gdzieś tam wchodzą albo orbitują wokół młodej pary. No i to wszystko się nie sprawdziło.
Tak, jeszcze to fakt, że to jest polska produkcja, no doświadczenie uczy, że te polskie komedie romantyczne w większości są jednak w tej kategorii najgorszych komedii romantycznych. Czyli oglądanie ich po prostu boli czasami, jeżeli chodzi o różne fabularne pułapki, jak są skonstruowane te postaci, jak to jest w ogóle realizacyjnie stworzone. Nawet bardzo dobrzy aktorzy, bardzo dobre aktorki biorą w tym udział, a później się okazuje, że to jest hit kasowy i jakoś chcemy to oglądać, więc ja też byłam bardzo sceptyczna. Byłam też sceptyczna po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków i możemy tutaj zdradzić trochę serialowej kuchni, czyli negocjowałyśmy, czy będziemy robić odcinek na temat tego serialu.
Tak, ja się odwołałam do totalnie niemerytorycznych argumentów, może już nie przytaczajmy jakich, ale zwyciężyłam w tej walce i namówiłam cię na to, żebyś dalej oglądała ten serial. Ale zanim przejdziemy do Kiedy ślub, to jeszcze słowo chciałam dodać do tych komedii romantycznych. Ja nie jestem ekspertką. Oczywiście te najpopularniejsze oglądałam i wydaje mi się, że w Polsce są jedna w porywach do dwóch takich komedii romantycznych, które są w miarę oglądalne i to jest Listy do M i Planeta Singli i oba te filmy zostały absolutnie zatłuczone tym, że dostały masę kolejnych części, czy jakieś wariacje na temat Planety Singli również były. To znaczy, jak mamy już jakąś franczyzę, jakieś hasło, które rzeczywiście wyszło, coś się udało, to trzeba go tak wycisnąć komercyjnie, tak bardzo wykorzystać, aż ono już nie będzie miało żadnego znaczenia. No wiem, że w kolejnym roku będziemy mieć przed Bożym Narodzeniem Listy do M i naprawdę absolutnie nie mam żadnej chęci sięgać po ten film. Już teraz, na tym etapie.
Bo mam wrażenie, że właściwie co święta mamy premierę Listów do M, bo to jest też taki świąteczny film. I tam jest też plejada polskich bardzo dobrych aktorów i aktorek. Tam naprawdę mnóstwo jest takich nazwisk. Planeta Singli ma trochę mniej, bo ma te trzy części filmowe, ale za to dostała taki, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć spin-off, bo to nie jest spin-off, ale no, serial dostała oddzielny. Też można go oglądać na Canal Plus Online, ale też pojawił się na Netflixie, więc dla tych z was, którzy są zainteresowani, gdzie mamy takie historie jednostkowe. Każdy odcinek jest oddzielną historią. Tutaj rozmawiałyśmy na temat tego serialu. Ja to rozumiem, dlaczego też jest taka chęć ciągnięcia tych dobrych historii za ogon, bo jest naprawdę po pierwsze bardzo dużo złych, po drugie to są takie filmy i seriale, które mają sprawić, że się czujemy trochę lepiej. Czyli wychodzi się, ja to lubię powiedzieć, na wznoszącej, wiesz, że wychodzisz z tego kina czy sprzed tego telewizora i tam raczej ludzie nie umierają, raczej się czują dobrze, raczej są happy endy i że w tych komediach romantycznych takich polskich tak to się dzieje. Mam takie poczucie, że do tego worka komedii romantycznych wrzucane są też filmy i seriale, które już nie są takie proste. Jednym z takich ostatnich seriali, który został okrzyknięty komedią romantyczną, jest serial One Day od Netflixa. To jest druga ekranizacja, tym razem serialowa, książki pod tym samym tytułem. Wcześniej był film z Anne Hathaway i Jimem Sturgessem. To jest historia, gdzie poznajemy parę przyjaciół i oni jakby te kolejne odcinki, kolejne momenty w przypadku filmu czy książki, to jest ten sam dzień za ileś lat. I widzimy taką długo rozwijającą się historię i relacje. I to też jest komedia romantyczna, ale ja naprawdę nie nazwałabym tego serialu czy też filmu komedią.
No to wyjdźmy, opisując Kiedy ślub, od twórców, bo to są osoby w tym samym wieku, co ich bohaterowie, czyli właśnie gdzieś tam pokolenie 30-40-latków, więc trochę piszą sami o sobie i trochę kręcą serial sami o sobie i to myślę, że jest ważne. Scenariusz napisali Marek Baranowski i Katarzyna Wiśniowska i Marek Baranowski już wcześniej brał udział w pisaniu rzeczy dla Netflixa, serial Brokat, który średnio nam się obu podobał, z tego co pamiętam, mi się średnio podobał, wydaje mi się, że tobie też, no i film Noc w przedszkolu, który z kolei był naprawdę bardzo fajnym polskim filmem, takim do obejrzenia, który ja mogę polecić.
Ja tego filmu nie widziałam. Brokat miał bardzo ciekawy pomysł i tam było dużo takich nowatorskich pomysłów, ale jakoś realizacyjnie mam wrażenie, że ten serial no nie do końca dowiózł, a może też oczekiwania były takie wysokie, bo Netflix na tym polskim rynku próbował bardzo eksperymentować. Tam były różne eksperymenty z formami. Pamiętasz, był gang zielonej czy żółtej rękawiczki, już nie pamiętam.
To była zielona rękawiczka.
Gdzie miałyśmy, nazwijmy to, takie bandytki pokolenia Silver. I że próbowano dawać różne szanse. Sexify też było takim eksperymentem.
Więc i dobrze, że o nim mówisz, dlatego że reżyser Sexify'a, czyli Piotr Domalewski, również jest reżyserem, jednym z reżyserów tego serialu Kiedy ślub.
Chociaż klimatem te seriale od siebie bardzo odbiegają.
Ale wiesz, na przykład drugi reżyser, czyli Łukasz Ostalski, to z kolei jest osoba, która filmowała Gry rodzinne, polski serial, który pojawił się na Netflixie i on już klimatem trochę bardziej pasował, czyli mieliśmy parę tuż przed ślubem, która przeżywa właśnie różne perypetie, są tam śmieszne teściowe, ciotki zwariowane.
Chociaż
tak
Gry rodzinne to znowu też były bardzo eksperymentalne, bo tam był taki pomysł, który był nowatorski, ale dużo było mielizn fabularnych, czyli było dużo tych momentów, w których ten serial, udając w jakiś sposób realistyczny, chociaż na jakimś poziomie, no po prostu nie dowoził. Czy masz takie poczucie, że ten serial Kiedy ślub jest eksperymentalny?
Trochę jest, to znaczy ja myślę, że on rzeczywiście pokazuje nam coś, czego nie było do końca w polskim kinie, czy w polskich serialach bardziej do tej pory, czyli takie życie mniej wypolerowane niż w komediach romantycznych, że tutaj nie ma tego klimatu nazwanego przez niektórych nastrojem Magdy M, że wszyscy ludzie, którzy jeszcze nie skończyli 30 roku życia, mają wielką chałupę na dachu, gdzieś na jakimś 11 piętrze, stołują się tylko w najlepszych restauracjach, mają piękne samochody i ich życie przypomina bajkę. Tutaj zdecydowanie mamy 30-latków, którzy no nie stoją dobrze z pieniędzmi. Głównymi bohaterami są tacy, no niby Tosiek jest aktorem, ale aktorem, który absolutnie nie odnosi żadnych sukcesów, tylko raczej jest odtwórcą ról epizodycznych, pracuje jako statysta i dopiero buduje swoją karierę. I dziewczyna, która pracuje w korporacji, więc mieszkają w mieszkaniu po babci czy po jakiejś cioci, a nie w penthouse na najbardziej prestiżowych ulicach Warszawy.
Oni są na takim starcie, pasie startowym startu życia, bo Wanda pracuje w korporacji jako psycholożka, ale właściwie my ją poznajemy, gdy dostaje tę pracę. Czyli też mam takie poczucie, że ona dopiero też zaczyna i że są w takim momencie, w którym no już nie mają 25 lat, mają już 30, mają jakieś myśli i oczekiwania bardziej do tego wieku 30 plus, ale jednocześnie no to życie 30-latków dzisiaj, a życie 30-latków 20 lat temu, to są różne historie. Mnie bardzo jakoś rezonowało to z tą kontynuacją Gilmore Girls, Kochanych Kłopotów, gdzie mieliśmy też właśnie milenialkę, rolę Gilmore, którą spotykamy drugi raz po zakończeniu pierwszego serialu. To jest ten dość niefortunny spin-off zrobiony przez Netflixa. I gdzie ona też jest w takim momencie, że trochę otoczenie albo ona sama oczekują, że już będzie jakoś osadzona, a ona cały czas szuka jeszcze swojego miejsca, próbuje spełniać swoje marzenia, odnajdywać się w tej rzeczywistości. I też mam takie poczucie, że oni są w różnym nastawieniu, że Tosiek jest jeszcze przy tych swoich marzeniach i takich próbach, a Wanda już tak, no nie wiem, czy to było jej marzenie, żeby jako psycholożka pracować w korporacji, ale mamy takie wrażenie, że ona jest bardziej, nie chcę powiedzieć odpowiedzialna, bo jakoś nie chcę tego Tośka jakoś stygmatyzować, że jest nieodpowiedzialny.
No ona, może ty masz rzeczywiście bardziej ogarnia i chyba już chce wejść w tę dorosłość bardziej niż jej partner. Oni są taką parą, nasi główni bohaterowie są parą, która jest ze sobą od liceum, więc jest całe swoje dorosłe życie albo takie życie dorastające ze sobą. I poznajemy ich w momencie, w którym, no właśnie, ich związek się kończy. W ogóle ten serial zaczyna się od sceny erotycznej, zaczyna się od sceny seksu, która z kolei mnie tam gdzieś poprowadziła w stronę serialu Girls, ale może o tym za chwilę. I właśnie nie ma żadnego wielkiego, tragicznego wydarzenia. Nikt nikogo tutaj nie zdradza, nikt nie robi komuś jakiegoś świństwa czy jakiejś wielkiej krzywdy. Po prostu od tak, jeden z wielu wieczorów, które pewnie wyglądały tak samo jak poprzednie inne, okazuje się, że jest tym ostatnim wieczorem i oni dochodzą do wniosku, że muszą się rozstać, ale to raczej Wanda jednak dochodzi do wniosku, że musi odejść, a Tosiek zostaje postawiony przed faktem dokonanym.
Ale też tam mamy zaznaczone, że to nie było tak, że to jest nagłe, że oni rozmawiali o tym rozstaniu, że te wątpliwości się pojawiały, więc to też nie jest tak, że to jest takie nagłe zupełnie. On nie jest tak całkowicie zaskoczony. On jest zaskoczony, że ona ma odwagę, żeby tę decyzję podjąć.
Trochę też wiemy od samego początku, trochę tak ten serial jest ustawiony, że pomimo tego, że Wanda się wyprowadza, no to wiemy, że to nie jest koniec tego związku, że te sprawy nie zostały pozamykane i teraz oto nie będziemy oglądać dwóch osobnych żyć, tylko jednak będziemy oglądać ich jakieś funkcjonowanie razem po tym rozstaniu, no i czekamy na to, aż oni się wreszcie zejdą. Oczywiście nie będziemy zdradzały, co się wydarzy na końcu, czy się schodzą, czy się nie schodzą, czy dzieje się coś jeszcze innego, ale rzeczywiście cały ten serial przebiega pod tym pytaniem.
I co im da rozstanie? To jest drugie pytanie. Co im dało, co im daje? Czy oni są z tej decyzji zadowoleni, czy coś im to otwiera, czy ten związek ich jakoś zatrzymywał? Wydaje mi się, że ten serial jest taki bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o właśnie, ty powiedziałaś o tą kwestię tego stylu Magdy M, takiego TVN-owskiego, Czyli ta Warszawa nawet nie jest taka wypucowana, bo to się wszystko dzieje w Warszawie, ale jest taka bardziej realistyczna i mam wrażenie, że ten związek jest taki bardziej realistyczny. Czyli to nie dzieje się na takiej wysokiej temperaturze emocji. To nie dzieje się na takim rozstaniu, wiesz, zrzucaniem talerzami wielkiej dramy, tylko w takim pogodzeniu się, w jakiejś ciszy, w jakiejś takiej rozmowie też między nimi trudnej. Wiesz, zupełnie inny sposób opowiadania o tego typu doświadczeniach niż na przykład, nie wiem, w scenach z życia małżeńskiego, gdzie też mamy parę, która się rozstaje.
Tam się wszystko wygrywa jednak dialogami. Sceny z życia małżeńskiego są po prostu takim, no nie można nazwać monodramem, bo jest tam dwójka głównych bohaterów, ale są wygrane właśnie trochę jak w teatrze, pomiędzy jedną a drugą osobą, pomiędzy kobietą a mężczyzną. Tutaj się dzieje dużo rzeczy wokoło i ty mówisz, używasz słowa realistyczny, ja bym dodała do tego po prostu taki życiowy, bo w kiedy ślub pojawiają się te wszystkie właśnie mniejsze lub większe problemy, które mamy po wyjściu z takiego długiego związku. No oczywiście takiego, w którym, nie wiem, nie ma dzieci, ale tak. Jak podzielić się opieką nad psem? Co na to nasi najbliżsi przyjaciele? Przecież po kilkunastu latach związku, no te grupy znajomych, one po prostu są jedną grupą. To nie jest tak, że mamy znajomych jej i jego, po prostu mamy jedną paczkę znajomych, która teraz musi jakoś w tym wszystkim funkcjonować. Jak powiedzieć rodzicom? Pierwsze kontakty z innymi ludźmi, jakieś seksualne, randkowe, to wszystko to są takie rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć i które tam są bardzo wiernie oddane, i z cieniami, i z blaskami.
I też dla mnie to jest taka opowieść o tym, jak oni na nowo odkrywają siebie, bo zawsze byli razem. Ty powiedziałaś od tego dojrzewania, no bo oni są razem od liceum, czyli nie...
13 lat, tak w pewnym momencie pada.
I to jest taki czas, gdzie odkrywamy, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, jak trochę ogarniamy rzeczywistość i cały ten proces dla nich dział się w duecie. On był połączony, nie tylko w kontekście znajomych i przyjaciół, ale w ogóle dla nich. I też widać, jak im brakuje trochę jakby kończyn. Nie wiem, czy ty to obserwowałaś, że ta druga osoba zawsze coś robiła, albo była jakimś głosem rozsądku, albo głosem czegoś innego i nagle tego głosu nie ma tak bardzo. Jak oni za tym tęsknią przy takich długich relacjach, to było dla mnie bardzo interesujące. Ale też chciałabym się wytłumaczyć z tego, dlaczego po obejrzeniu dwóch odcinków jakoś oponowałam przed tym, żebyśmy tutaj rozmawiały o tym serialu i przed oglądaniem dalej. Bo miałam takie poczucie, że właśnie w tym serialu dostaję zapowiedź komedii romantycznej, a czuję takie przytłoczenie, czy ten trud tych bohaterów bardzo realistyczne. Wiesz, że właśnie potrzebujemy na nowo opowiedzieć o takim gatunku seriali czy filmów, o, nie chcę powiedzieć obyczajowy, bo to też nie pasuje, żeby tę obietnicę mieć inną.
On nas trochę oszukuje tym tytułem, tym nawet zdjęciem, które jest okładkowym zdjęciem tego serialu. Można pójść w taką stronę bardzo schematyczną w rozumieniu tego serialu, bo on też jest zabawny, więc też jest, jakby to słowo komedia mnie nie drażni w tytule, bo on też daje nam wesołe rzeczy, ale jednak jest dosyć mroczny i pokazuje różne emocjonalne stany. Ja w ogóle miałam taką myśl, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy dopiero dojrzewają jakoś do bycia osobami dorosłymi, którzy wchodzą w dorosłość, taką opóźnioną lekko, ale no najbardziej dojrzałe to, co robią w swoim życiu, to jest właśnie to rozstanie. Że jednak ludzie niedojrzali często mają, czy młode pary, młode związki często się rozstają z takim odcięciem. To znaczy, dobra, to koniec związku, ktoś kogoś rzuca i już więcej nie chcemy się kontaktować ze sobą. Wykasowujemy swoje numery, nie chcemy patrzeć na tę osobę. A oni jednak cały czas jakby są ze sobą, no bo też są ze sobą zrośnięci, trochę mają te wspólne kończyny. Bardzo mi się spodobała ta metafora, której użyłaś.
Ale wiesz, pytanie, czy oni są niedojrzali, czy po prostu ten czas dojrzewania zmienił nam się, że teraz jak masz 30 lat, to jednak nie jest tak, że już masz wszystko w życiu ułożone. Nie chcę generalizować, bo na pewno są osoby, które tak mają, ale jednak ten wiek, kiedy mamy dzieci, kiedy właśnie bierzemy ten tytułowy ślub, kiedy jakoś tak się osadzamy, kiedy ludzie biorą kredyty, to jest jednak wiek, który jest później niż kiedyś. Więc ja mam takie poczucie, że ich w ogóle środowisko, nie jest tak, że ich znajomi, czy cała ta ekipa jest jakoś, wiesz, dalej w tych punktach do dorosłości. Zresztą te punkty do dorosłości też są dla mnie niewiele warte, bo nie każdy ich potrzebuje. Ale że oni mają prawo do tego jeszcze i że to jest okej w dzisiejszych
czasach. Zgadzam się. I to pytanie, kiedy ślub, ono, nie wiem, czy ono pada w ogóle w tym serialu? Nie zauważyłam go. Nikt z rodziców ani z przyjaciół nie biega za nimi i nie pyta, no dobra, ale kiedy wy się hajtniecie, tak? Bo to też te czasy nasze współczesne, obecne trochę zmieniły ten system i niekoniecznie ten ślub jest warunkiem, czy jakimś tym właśnie kolejnym levelem do przejścia w związku, czy w dorosłości po prostu. Myślę, że jednak jakby kwestie dojrzałości, dorastania tutaj są ważne. I tak jak ty powiedziałaś, że oni są trochę podzieleni, to Wanda chce więcej, chce robić te levele i jakoś jest frustrowana tym, że to nie wygląda tak, jak by ona chciała. Natomiast no, Tosiek płynie. Tosiek jest osobą, która się dużo mniej takimi rzeczami przejmuje z jednej strony, a z drugiej też no, jest osobą, której trudniej jest podjąć decyzję. On jest niepewny, on się zastanawia od 3 lat, czy dać pierścionek zaręczynowy swojej długoletniej partnerce i cały czas nie może się na to zdecydować, co też jest dosyć bliskie jakiejś takiej współczesnemu modelowi, nie wiem, czy męskości, czy po prostu dojrzałości, że może niekoniecznie chce się podejmować takie ostateczne decyzje, ma się z nimi często bardzo duże trudności.
Ja myślę też, że on, jemu trudno, bo on miał ten głos, dorastając głos Wandy, tej bardziej dojrzałej. I że on zaczyna dojrzewać wtedy, kiedy robi się miejsce, bo jej nie ma tak blisko. Że on sobie wtedy zadaje te pytania, bo nikt mu tych pytań nie zadaje. Bo nikt nie wywiera na niego żadnej presji w tej sprawie. Więc on wtedy ma jakąś przestrzeń i się orientuje, że jest teraz, żyje na własny rachunek. I to jest też bardzo ciekawy proces.
No i to otoczenie, które również robi nastrój, robi klimat i pokazuje nam, no nie wiem jak to nazwać, inne modele rzeczywistości. Tak jak na przykład Gocha, która jest przyjaciółką, no głównie chyba Wandy, i która jest osobą raczej lubiącą żyć w samotności, która ma wiele przygód seksualnych, która lubi romanse, która nie chce się wiązać. No i też ją ta nagła miłość, jak grom z jasnego nieba, dopada i postanawia się ustatkować.
To są oświadczyny w pierwszym odcinku właśnie, które się pojawiają. Ale jak myślę o tym serialu, to ten drugi plan to jest mocna strona tego serialu. Bo często mam takie poczucie i my tu też w Szkoda Czasu Nazwy Seriale o tym rozmawiamy, że mamy jakiegoś dopracowanego głównego bohatera czy głównych bohaterów, a później mamy takie tło, które jakby komuś zabrakło trochę, wiesz, tuszczu w długopisie. To już tam nie ma takiego znaczenia. Tu mam poczucie, że jednak czy Gocha, czy jeden z moich ulubieńców, czyli Patryk, to oni są dopracowani, oni są realistyczni, oni odgrywają jakąś rolę realną, nie tylko takiego biegającego tła wokół tych bohaterów, tylko właśnie dodają jakąś wartość do tego serialu.
Ja jestem trochę bardziej sceptyczna, bo uważam, że akurat Gosia i Patryk mogliby więcej przestrzeni zająć i trochę więcej chciałabym się o nich dowiedzieć, o ich motywacjach, bo tak naprawdę ani te Gosi rozterki związane z tym, że ona właśnie bardzo szybko się zaręcza, bardzo szybko wchodzi w taki związek, który ma być naprawdę na poważnie, a z drugiej strony Patryk, który jest gejem, i którym no, pewnie w komedii romantycznej wyglądałby zupełnie inaczej według tych wszystkich stereotypów, które mamy i klisz, kim jest gej przyjaciel głównej bohaterki, a on tutaj się w to nie wpisuje, po pierwsze jest przyjacielem głównego bohatera, po drugie nie jest kliszowym gejem, tylko jest po prostu chłopakiem, który jest przypakowany i bardzo taki męski, bije od niego ta męskość i to jest rewelacyjne, że jest taka postać, ale on też gdzieś tam no, zatrzymuje się w pół drogi, że ja bym chciała trochę więcej się dowiedzieć o nich i trochę więcej się dowiedzieć o ich motywacjach, bo to są rzeczywiście postacie, które zostały fajnie wymyślone, ale też myślę, że dużym plusem są takie takie bardzo charakterystyczne postaci, może nawet nie na drugim planie, tylko na trzecim, które tam występują świetnie aktorzy, bo jest Magdalena Popławska, jest Maciej Musiał. Trochę już bardziej komediowe te postaci, trochę bardziej takie grubą kreską narysowane i które mi też sprawiało radochę jako gdzieś tam odbicie do tych naszych głównych
bohaterów. Jest też Iza Kuna.
W roli matki. I Matylda Damięcka w roli szefowej.
Tak, ja przyznam, że jak moje zainteresowanie pracą i to, jak dostaje pracę Wanda i później z czym się mierzy w tej pracy, jak to jest w ogóle zorganizowane, to też jest coś, co obserwowałam z jakimś takim, no, niemałym zainteresowaniem, muszę przyznać.
Ale rozbawieniem? Czy, bo to jest specyficzna sytuacja. Jakby cała praca Wandy jest trochę jednym wielkim żartem i tak to jest zrobione, ale rzeczywiście no, w tej szefowej Wandy można się mocno przejrzeć, jeśli się pracuje w jakichś takich nowoczesnych korporacjach.
Ja myślę, że nie tylko w nowoczesnych korporacjach, bo też w innych organizacjach mamy czasami takie osoby, które trochę nie rozumieją swojej roli, a trochę właściwie nie wiadomo o co tutaj chodzi. Też dla mnie to jest opowieść o tym, jak różne firmy mogą uznawać, że zarządzają kryzysami, bo właściwie powód zatrudnienia Wandy jest bardzo mało zabawny, bo ona, to tak. Wiemy w pierwszym odcinku, ona zostaje zatrudniona jako psycholożka do organizacji, aby wspierać osoby, które tam pracują, ponieważ zginął ich kolega zespołu. Wypadł z okna. Nie wiemy, czy było to w wyniku wypadku i przypadku, czy jego intencjonalnego działania. I w tym momencie po prostu jest kryzys i zostaje zatrudniona Wanda pod tytułem, żebyśmy mieli właściwie psycholożkę, że jak ktoś nas zapyta, co zrobiliśmy z tą sytuacją, no to zatrudniliśmy psycholożkę. Ale nikomu nie zależy tam tak naprawdę, żeby wesprzeć tych ludzi, żeby jakoś dać jej możliwość pracy. Jedna z asystentek tej szefowej przychodzi i mówi, że przychodzi dla frekwencji. Dla mnie to jest bardzo trafna satyra na niektóre projekty work-life balance, well-beingowe, czy właśnie dotyczące zdrowia psychicznego w organizacji, które bardziej są taką, czasami, nie wszystkie, żeby była jasność, ale czasami są bardziej atrapą niż jakąś realną zmianą i troską o osoby pracujące. Ale puszczam ten wątek, bo jak wiesz, mogłabym o tym tak, jeszcze tak. Długo.
No właśnie, to tło nie jest do końca na serio. To, że Tosiek też pracuje z dziećmi i zaczyna z nimi rozmowę o swoim związku i z ośmiolatkami, zwierzając się na temat swoich problemów ze swoją dziewczyną, to też nie jest do końca realne. Chyba wydaje mi się, że nie byłby na tyle nieodpowiedzialny, żeby w ten sposób rozmawiać z tak bardzo młodymi ludźmi. Zresztą też wątek tego, że Tosiek dostaje swoją wymarzoną rolę w pewnym momencie i jest u progu tej sławy, gdzieś tam nagle zdobywa szansę i to właśnie wtedy, kiedy Wanda przestaje być tak bardzo blisko niego, co też jest dosyć symptomatyczne, jest świetnym wątkiem, jakby Magdalena Popławska i Maciej Musiał robią tutaj robotę, pokazując z jednej strony w krzywym zwierciadle cały branżę celebrycko-aktorską, a z drugiej też wiele jakby mówią o relacjach między ludźmi i o tym właśnie, na co może mamy ochotę, albo jak to jest próbować i eksperymentować po tym, jak się było przez prawie całe swoje życie w jednej relacji.
Ja naprawdę szczególnie jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobił Maciej Musiał w tym serialu.
On siebie sparodiował.
Tak, i to tak, tak trafnie i tak dobrze. I wiesz, jest taki film, też komedia romantyczna, gdzie Maciej Musiał gra główną rolę, też od Netflixa, nie pamiętam teraz tytułu, ale tam jest starsza kobieta, on jest w relacji ze starszą kobietą.
Chyba ją gra Roma Gąsiorowska.
Tak, tak, tak. Przypomni nam się pewnie tytuł po drodze. I miałam takie poczucie, tam nie dostał materiału do pracy. Że jakby ktoś lepiej napisał tamten scenariusz i dał mu szansę, to mógłby zrobić z tego po prostu coś tak niesamowitego, jak się wydarzyło właśnie w Kiedy ślub, bo no to jest taka mała perełka w tym serialu. Ich jest więcej. Magdalena Popławska również jakby dostała przestrzeń na to, ale Maciej Musiał, mam wrażenie, dostał jej więcej. To znaczy, że to, jak napisany jest ten epizod, po prostu dało mu szansę rozwinąć skrzydła.
Ale najwięcej dostali Maria Dębska i Eryk Kulm Junior, czyli od twórcy głównych ról. Ja jestem zachwycona. To są młodzi polscy topowi aktorzy. Eryk Kulm dostał nagrodę Zbyszka Cybulskiego. Jest rozchwytywany. Maria Dębska, oprócz tego, że zagra Kalinę Jędrusik, jest modna i popularna i występuje chociażby w reklamach, reklamując różne fajne, modne rzeczy. Więc mamy tutaj no, takie twarze, które trochę może by nam nie pasowały do tych zwykłych ludzi, do tych zwykłych młodych ludzi i ich historii, a oni się doskonale odnajdują w tych rolach. I muszę cię trochę zapytać, mam nadzieję, że wejdziesz ze mną w tę konwencję i powiesz mi, czy ty jesteś jednak w drużynie Wandy, czy w drużynie Tośka, to znaczy komu bardziej kibicowałaś przez ten serial i kto według ciebie, upraszczając tę historię, ma rację?
I ja jestem drużyna Wandy. Ja jestem drużyna Wandy. Od pierwszego odcinka jestem w drużynie Wandy i w takim kibicowaniu jej od znalezienia mieszkania przez tę pracę. I tak Tosiek mnie irytował, miałam takie poczucie, ogarnij się Tosiek, jak chcesz tutaj coś zadziałać.
Niesamowite.
A co, jesteś w drużynie Tośka?
Oczywiście. Znaczy, wydaje mi się, że Wanda została napisana nawet trochę w ten sposób, żeby jej nie lubić. Ja nie rozumiem jej decyzji. Nie wiem, dlaczego ona na przykład wpada w taką dziwną relację po prostu błyskawicznie ze swoim jednym kolegą z pracy. I nie wiem, o co jej chodzi. I to ja krzyczałam do telewizora. No zdecyduj się wreszcie, kobieto. Czego ty chcesz? Czego ty się biednego Tośka czepiasz?
Ja myślę też, że dla niej mogło być trudne. I tak rozumiałam te relacje z tym kolegą z pracy. Po prostu bycie samą. Że to jest tak nowe, że szybko potrzebowała to jakoś zagłuszyć i nie mieć takiego poczucia, że jest tam jakaś pustka, bo myślę, że po tylu latach związku i to z jedną osobą, trudno jest to odnaleźć. My też nie wiemy za bardzo, czy oni byli w jakichś wcześniej związkach. Wydaje się, że to jest pierwszy, na pewno pierwszy poważny, no bo ile można mieć poważnych związków będąc w liceum. Oni są w takim momencie jakby też trochę liceum, jeżeli chodzi o randkowanie, jeżeli mają w tym doświadczenia. Nie mają doświadczenia w byciu w związku, w życiu seksualnym z innymi ludźmi. I to też widać w tym serialu.
Tak, i to jest świetne do obserwowania i w ogóle dobrze, że nawiązałaś do tego życia seksualnego, bo też widzę w tym serialu taki potencjał opowiadania o życiu erotycznym, nie właśnie jak z bajki. Tam oczywiście mamy dwoje pięknych ludzi, którzy jakby pokazują swoje ciała i te ciała są przepiękne i estetyczne. Natomiast sposób kręcenia scen seksu trochę mi przypomina serial Girls, o którym powiedziałam na początku, który pokazuje, że no właśnie te relacje nie zawsze są właśnie jak z kina. Czasami jest porażka i to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z czymś, czego w tych serialach polskich nie ma, które są właśnie takim wzdychaniem, przewracaniem się w prześcieradłach, bardziej graniem na stereotypach i na jakichś sztampowych ujęciach niż opowiadaniem o czymś, co jest tam zbliżone jakoś do autentyczności.
To ja jeszcze dorzucę do tego, że ta chemia między nimi, ona jest i jest zbudowana w ciekawy sposób, bo ona nie jest taką chemią, do której nas przyzwyczaiło kino i popkultura. To nie jest jak z Bridgertonów, że nie mogą oderwać od siebie wzroku i że tam jest takie napięcie seksualne. To jest coś bardziej subtelnego, widać, że wieloletniego, ale jest jakaś też bliskość. Bardzo tutaj doceniam to też, co zbudowali między sobą ci główni aktorzy.
Ogólnie będę bardzo polecała ten serial, pomimo tego, że też widzę jego wady. I to, że on bywa płaski, czasami za bardzo płaski, że nie wszystkie gagi są śmieszne, że czasami o tą sztampę jednak zakrawa. Są różne sceny, które mnie tam trochę, które mi zgrzytały, tam jakieś piosenki śpiewane przy fortepianie i tak dalej. Do tego bardzo mnie irytowało, że przez pierwsze dwa odcinki właściwie każda scena, w której myśmy mieli poczuć, że jesteśmy bardzo smutni, że ta para się rozstała, kończyła się na tym, że po prostu kamera najeżdżała na pieska i on miał taką smutną minę. No to jest tanie, to się sprawdzi raz, może dwa, ale nie 30.
Ale ten piesek jest jest cudowny.
No jest, to wszystkie pieski są cudowne. Bardzo się cieszę, że jest piesek w serialu, natomiast to nie piesek robi opowieść.
Ja wiem, ale na mnie jako fankę komedii romantycznych piesek totalnie robił robotę i robiło mi się o jej biedny piesek. Więc trochę działało.
Czy ty uważasz, że to jest serial pokoleniowy?
Wiesz co, ja myślę, że to jest serial o pokoleniu, ale mi się trochę marzy, żeby może nawet teraz w te wolne dni obejrzały ten serial też osoby, które nie są milenialsami, szczególnie osoby, które mają siostrzeńców, bratanków, dzieci właśnie z tego pokolenia, bo myślę, że on dużo rzeczy dobrze tłumaczy.
I jest w pewnym sensie uniwersalny.
Jest też, tak. Więc ja bym go polecała nie tylko dla milenialsów, ale też myślę, że patrząc na te relacje i na ten moment w życiu, łatwiej jest zrozumieć, co się dzieje z naszymi bliskimi, którzy są z tego pokolenia, bo to jest tutaj w kontekście polskim uważam bardzo zgrabnie złapane.
Dajcie nam znać, czy widzieliście serial Kiedy ślub, czy wam się podobał, jak go odbieracie. Piszcie do nas seriale@małpa.fm albo do naszych mediów społecznościowych. Zapraszamy.
I odpocznijcie w te święta, może właśnie przy dobrym serialu.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.